Mówimy na temat chwały i uwielbiania i zatrzymaliśmy się na rozdziale rezultaty, skutki chwały. Nie będę powtarzał, o czym mówiliśmy, jakie są rezultaty chwały. Najważniejszy był ten pierwszy, o którym mówiliśmy. Bóg jest uwielbiony, a nasz Bóg godzien jest, jak śpiewają aniołowie i cherubowie, godzien jest wszelkiej chwały, wszelkiej czci i wszelkiego uwielbienia. I oddając Mu chwałę, przyczyniamy się do tego, o czym czytaliśmy z psalmu, że Bóg mieszka w chwale swojego ludu. Chwała jest swego rodzaju kadzidłem, jak jest swego rodzaju kadzidłem, które się wznosi do Bożego tronu i w tym obłoku, w tym kadzidle mieszka, przebywa nasz Bóg. Ilekroć razy Bóg się pojawia, zawsze pojawia się w chwale. I ta chwała jest Mu oddawana przez aniołów, cherubów, serafów, ale także oddawana Mu jest przez Jego lud, przez Kościół. Są też inne skutki wiary, skutki chwały, o których mówiliśmy, ale nie będę ich już przypominał, bo czas raczej dyktuje nam powód, abyśmy poszli do przodu. Dziś będziemy mówić o negatywnym skutku chwały. Może to określenie nie jest właściwe, ale taka jest prawda, że polega ona na tym, że niektórzy uważają, iż oddawanie takie spontaniczne, takie serdeczne, takie wręcz uwielbianie trochę z zapamiętaniem się, emocjonalne uwielbianie Boga, nie takie na sztywno, na zimno, chłodno, Panie, ja Ci chwały oddaję, to jest tylko, sięga tylko dotąd, tak jak długi jest język, już niżej nie schodzi. A więc nie o takim uwielbianiu ja myślę, ale o takim uwielbianiu, kiedy zapominamy o czasie, kiedy się całkowicie, całe nasze jestestwo jak gdyby się wylewa w oddawaniu chwały, w czczeniu, uwielbianiu. Jakie jeszcze słowo można by tu użyć? Każde słowo można by w tym momencie wypowiedzieć. I niektórzy boją się takiego rodzaju, takiego stanu. Bo mówią, że to ekstaza, bo mówią, że to emocje, tak jakby człowiek był pozbawiony emocji, tak jakby to nie Bóg stworzył człowieka emocjonalną istotą, a zatem boją się tego rodzaju uwielbiania. A gdy pytamy ich, dlaczego się boicie, i mówi się najczęściej, bo takie spontaniczne, głośne uwielbianie powoduje podziały w zborze, powoduje rozdziały w zborze, podziały w zborze. No bo czyż tak nie jest? Czyż to, że ktoś powiedzmy zaczyna trochę głośniej grać, a może nawet za głośno, czy zaraz ludzie nie mają pretensji do pastora, do starszych, a nawet grożą, jeśli się to nie uspokoi, to my stąd pójdziemy. Inni z kolei podchodzą, jeśli wy będziecie te pieśni pielgrzyma ciągle zawodzić, to my też stąd pójdziemy. No i pastor i starsi stoją przed dylematem. No co zrobić, żeby zboru nie stracić? No bo jak za głośno, jedni grożą, że odejdą, jak pieśni pielgrzyma, to inni grożą, że odejdą. No i czasem jesteśmy między młotem i kowadłem. Czasem jest trudno znaleźć taką drogę, która by wszystkich zadowalała. A nawet trudno by było jej szukać, bo przysłowie powiada, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Zawsze się znajdzie jakaś grupa osób niezadowolonych albo z tego powodu, albo z tego powodu. No więc uwielbianie jest tutaj jednym z powodów, dla którego niektórzy ze zboru nawet odchodzą. Dla którego, z powodu czego także zbory się rozpadają. Kochani, gdy mówię o uwielbianiu, o chwaleniu Boga, Ja nie mówię o tym wynaturzeniu, o tych skrajnościach, które się czasem także przypisuje uwielbianiu, a nawet Duchowi Świętemu. Na szczęście powiadam, bo było to ogromną boleścią nas starszych, prowadzących Kościół, prowadzących zbory. Dzięki mądrości braci z Filadelfii ta klęska nie dosięgnęła zboru Filadelfia. Ale niektóre zbory się otworzyły na to, o czym mówię i co mam na myśli. Bo był taki moment nie tak dawno, to nie jest 20 lat temu, to jest 5-6 lat temu, że pod szyldem uwielbiania wciskało się do zborów, wciskano do zborów zdziwaczenie, skrajności. Bo nabożeństwa zamieniały się w rykowisko. Nabożeństwa zamieniały się w śmiech. I to też traktowane było jako działanie Ducha Świętego. Zamiast zwiastować Boże Słowo i chwalić Boga, to ludzie chichotali, śmiali się, trzymając się za brzuchy. Niektórzy nawet wymiotowali przy tym z tego właśnie powodu. No bo jeśli się wysilali, żeby się śmiać, to potem aż do głębi gdzieś tam ich żołądka sięgało. Niektórzy z kolei leżeli na podłodze, wijąc się, skrzecząc, gdakając, a nawet szczekając. I to wszystko przypisywano działaniu Ducha Świętego. I to wszystko uważano za uwielbianie. I ja się nie dziwię, że co trzeźwiejsi pytali, a gdzież to jest w Biblii napisane? A gdzież to jest w Nowym Testamencie zapisane? A jeszcze inni mówili, czy sobie wyobrażacie apostoła Pawła, wijącego się po podłodze, skrzeczącego, piejącego jak kogut, albo szczekającego jak pies? Czy sobie wyobrażacie apostoła Piotra? Czy to nie profanacja, czy to nie urąganie powadze Pisma Świętego? Ja nie o takim uwielbianiu mówię. Takie uwielbianie, jeśli nawet powodowało gdzieś podziały, to stawałem po stronie tych, którzy nie mogli znieść tego wynaturzenia. I modliliśmy się, oby jak najszybciej te wiatry wywiały to z naszych zborów. Na szczęście to już się zakończyło. Na szczęście to się zakończyło. Niestety niektóre zbory pozostały podzielone do dziś. Bo zwolennicy tego, ja nie chcę tego określać z nazwy, no teraz nie mają odwagi, aby stanąć przed zborem i powiedzieć, zagalopowaliśmy się, ciało daliśmy upust. I w związku z tym pozostają gdzieś tam na uboczu ci, którzy byli zwolennikami takiej właśnie praktyki uwielbiania. Nie o takim myślę. Myślę o takim biblijnym uwielbianiu. Nawet czasem może głośniejszym. Bo przecież Biblia na temat głośności także się wypowiada. W pewnym momencie będziemy o tym mówić. Oczywiście, nie wiem, czy autorzy, którzy pisali Pismo Święte, wiedzieli, że będą miksery, które będzie można wzmacniać, ale w każdym razie pisali głośno. Głośno. Ilekroć razy Biblia mówi o uwielbianiu, zawsze albo bardzo często używa słowa głośno. A więc jeśli byle co w uwielbianiu nas gorszy i powoduje podziały, no to musimy mówić, musimy powiedzieć, że uwielbianie, chwała, uwielbianiem powoduje także i taki skutek, jakim jest podział w zborze. Podział w zborze. Ale na to musimy spojrzeć z perspektywy Pisma Świętego. Powiadam raz jeszcze, zastrzegam się. Nie mam na myśli tego zdziwaczałego wynaturzenia, jakim było uwielbianie, albo coś, co się nazywało uwielbianiem, a co w rzeczy samej uwielbianiem nie było, było wynaturzeniem. Ale miało miejsce w zborach. Ja mam na myśli takie typowe uwielbianie, które jest praktykowane przez trzeźwe zbory, nie te w skrajności wpadające, trzeźwe zbory. A więc spójrzmy na to zagadnienie z tego punktu widzenia. Jak więc patrzeć na to zagadnienie, o którym wspomniałem, iż uwielbianie, chwalenie Boga, więc takie może trochę niekonwencjonalne ze śpiewnika pielgrzyma, choć ja nie mam nic przeciwko śpiewnikowi pielgrzyma, szczerze mówię, jeśli śpiewam jakiekolwiek pieśni, nucę jakiekolwiek pieśni, to są to pieśni ze śpiewnika pielgrzyma. Za żadną skarbę nie mogę zapamiętać innych pieśni. A pieśni z pielgrzyma potrafię nucić, nawet gdybym się o 12 w nocy obudził. Nie wiem, może to dlatego, że gdy się nawracałem, to były tylko pieśni ze śpiewnika pielgrzyma. I to moje serce nasiąkło tymi pieśniami. Dzisiaj to paruje ze mnie. W każdym razie ja nie mam nic, absolutnie nic przeciwko, dobrze mnie zrozumiejcie, przeciwko śpiewnikowi pielgrzyma. Chciałbym, żeby te pieśni były śpiewane. No nie mogę jakoś tego osiągnąć. 5 lat próbuję, nie mogę osiągnąć. Widocznie muszę zostać jeszcze na następne 5 lat, żeby to jakoś osiągnąć. No w każdym razie chciałbym, żeby pieśni śpiewnika pielgrzyma były śpiewane. Bo to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że to są takie pieśni nic nieznaczące albo za długie. Ja mam wiele dowodów na to, historycznych dowodów, że niektóre z tych pieśni, jak już parokrotnie mówiłem, to były pieśni intonowane, śpiewane w językach. Użył Pan kogoś innego do przetłumaczenia tego, co było śpiewane w języku, a jeszcze kogoś innego do zapisania tego. I nie można dzisiaj mówić, że to są pieśni nieduchowe, skoro z Ducha Świętego się poczęły. Jeśli się chcecie o tym dowiedzieć, czytajcie historię śpiewnika pielgrzyma profesora Paska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zainteresował się śpiewnikiem pielgrzyma, jego genezą, jego powstaniem i tam właśnie opisuje, że w niektórych miejscach języki były, śpiew duchowy był początkiem pieśni, które dzisiaj zawarte są w śpiewniku pielgrzyma. Prawda, że jeśli polonista, ktoś, kto się lubuje w polszczyźnie, to niektóre zwroty, niektóre wyrazy rażą. To prawda. Niektóre nawet są nieteologiczne, ale musimy pamiętać, że te słowa tłumaczenia i słowa były w tych pieśniach, że tak powiem, zapisywane nie przez teologów. I nie musieli wszystko dokładnie znać, ale to absolutnie nie może nas stawiać na takim oto stanowisku, że z tego powodu mamy w ogóle odrzucić pieśni pielgrzyma. Nie, nie jestem za tym. To jest skrajność, jeśli tak myślimy, że to musimy wyeliminować. Tak samo jak skrajnością jest gorszenie się z refrenów, które śpiewamy. To też jest skrajność, bo i te przecież powstawały i powstają z natchnienia Ducha Świętego. Musimy być ludźmi tolerancyjnymi. Musimy się nauczyć tolerancji. Nawet jeśli ja uważam tak, to muszę szanować mojego brata, który może uważa trochę inaczej. To nas nie może dzielić. To nas powinno raczej ku sobie zbliżać. Może ja czegoś nie rozumiem, więc zbliżę się do niego, żeby poznać jego punkt widzenia, jego stanowisko, a może wtedy też ja zmienię swoje zdanie. Prawda? Niemniej jednak, wracając do tematu, bo trochę na niebezpieczne ścieżki wszedłem, wracając do tematu, jest prawdą, że chwała powoduje podziały. Ja wiem, że wszyscy wy, ilu was tu jest, ja razem z wami, jesteśmy za jednością. Prawda? Jesteśmy za jednością. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego jesteśmy za jednością, ponieważ taki jest nakaz Boży. Tak nakazuje nam Boże Słowo. Przecież jedność była naczelnym tematem arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli się chcemy przekonać, to otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 17. Rozdział 17 Ewangelii Jana, wiersze od 21 do 23. I zwróćmy uwagę, że jedność to był ten temat, centralny temat tej ostatniej modlitwy, arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa Chrystusa. Modli się Jezus tak od 21 wiersza, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jeśli bym dzisiaj zadał takie oto retoryczne pytanie, dlaczego świat ciągle nie poznaje, nie poznał Jezusa? Dlaczego ciągle świat jeszcze jest nieprzekonany co do osoby Jezusa Chrystusa? To kto wie, czy nie należałoby się szczerze uderzyć w piersi i nie powiedzieć, my jesteśmy winni. Bo Jezus warunkuje tu poznanie Go od naszej jedności. Modląc się, aby świat poznał mnie poprzez ich jedność. Ich jedność, aby była świadectwem, żeś Ty, Ojcze, mnie poznał i że ja jestem jedno z Tobą, a Ty ze mną. A więc ta niejedność wśród chrześcijan, wręcz w niektórych przypadkach nienawiść wśród chrześcijan, jednej grupy do drugiej, krytykowanie się wzajemne, oskarżanie się wzajemne sprawia, że ludzie wybierają islam, wybierają buddyzm i tak dalej, albo w ogóle w nic nie wierzą. Tak więc jeśli mówimy dzisiaj o zewangelizowaniu, to powiedzmy sobie otwarcie i szczerze, że bardzo często my chrześcijanie jesteśmy przeszkodą w zewangelizowaniu świata poprzez naszą niejedność, poprzez upieranie się przy swoim, jakąś drobnostkę, jakąś coś drugorzędnego stawiamy na pierwszym miejscu, a nadrzędną przecież sprawą powinna być absolutnie jedność. No tak, ale zapytacie, no to w takim razie dlaczego tej jedności nie ma? Odpowiedź chyba jest zawarta w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich podkreśla się bezustannie, że ci, którzy byli pełni ducha, byli z sobą jedno. A więc to znaczy, że jesteśmy cielesnymi. Ja nie będę czytał tych wszystkich miejsc Bożego Słowa, bo przecież nie jesteście pierwszy raz na nabożeństwie, ale gdy otwieramy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział na przykład, to po zesłaniu Ducha Świętego bezustannie czytamy, że jednomyślnie, choćby drugi rozdział, 46 wiersz, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Wiersz 44, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. A więc jednomyślność przebija praktycznie z każdego wiersza po pełni, po zesłaniu Ducha Świętego. A więc ludzie, którzy nie kierują się cielesnością, a są pełni ducha, którzy życie swoje poddają pod kierownictwo Ducha Świętego, dla nich jedność jest priorytetem, jest czymś najważniejszym. Gotowi są nawet uznać czyjąś rację, choć praktycznie rzecz biorąc oni mają pogodzić się z kimś dla jedności. Jeśli, kochani, nie jesteśmy przesiąknięci przemożnym pragnieniem jedności, to znaczy, że cielesność stoi na przeszkodzie. To znaczy, że ciało ciągle dominuje w naszym życiu. Bo jedność jest czymś najważniejszym. Nawet jeśli mnie obrażono, nawet jeśli mi nie przyznano racji, nawet jeśli nie zrobiono tak, jak ja bym sobie tego życzył, no to cóż to jest wobec jedności ciała Pana Jezusa Chrystusa? Nie chciejmy być tymi, którzy na nowo kaleczą ciało Pana Jezusa. Tamci tam na Golgocie kaleczyli Jezusa fizycznego. My możemy go kaleczyć tego duchowego, jakim jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. A więc jedność jest czymś absolutnie biblijnym. Nakazem biblijnym. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie podstawowej rzeczy. To niech się modli, żeby Pan oświecił mu umysł. Ja także jestem z całego serca za jednością. Jestem absolutnie z całego serca za jednością. I gotów jestem zrobić wszystko, żeby miała miejsce jedność. Ale chciałoby się w tej chwili zapytać, czy jedność za wszelką cenę? Czy jedność za wszelką cenę? Czy mam rezygnować z podstawowych prawd biblijnych tylko po to, żeby utrzymać, zachować, co? Jedność? Czy mam się zaprzeć moich przeżyć, moich doznań tylko po to, żeby zachować jedność? Jak więc to mam rozumieć? Czy mam się zapierać moich przeżyć, prawd, podstawowych prawd biblijnych, żeby tylko zachować jedność, a więc stworzyć tak zwaną fałszywą ekumenię? Unikajmy mówienia prawd biblijnych, bo to fundamentalizm, bo to się może niektórym nie podobać, a twórzmy fałszywą ekumenię, a więc pojednanie, które jest celem samo w sobie. Szczerze mówię, za taką jednością nie jestem. Nie jestem za jednością za cenę rezygnacji z prawd biblijnych. Bo gdybyśmy byli za taką jednością, to byśmy musieli powiedzieć tak, nie będziemy głosić pokuty. Nie będziemy głosić pokuty z grzechów. Nie będziemy występować przeciwko homoseksualizmowi. Bo w niektórych kościołach to już jest normalne. A więc jak tu zachować jedność, skoro głosimy, występujemy przeciwko? Więc jak? Czy dla jedności fałszywej, w moim przekonaniu jedności, możemy przemilczeć, nie mówić na ten temat? Przecież to jest podstawowa prawda biblijna. Już wam kiedyś mówiłem, że w Kanadzie spotkała mnie kiedyś dziwna przygoda. W małym wiejskim zborze miałem usługiwać. Przed usługą pastor poprosił mnie do swojego pokoju, gabinetu, pokoju pastorskiego i myślałem, że będzie to czas na modlitwę. Tymczasem on zwraca się do mnie, ponieważ był trochę młodszy ode mnie, zwraca się tak, powiedzmy, nie wiedząc, jak to wydukać, co miał na myśli. I mówi, wiesz co? I zaciera ręce, wiesz co? Ja mówię, no powiedz, o co chodzi. Wiesz co? Mam prośbę, pa bracie, do ciebie, żebyś nie głosił na temat grzechu. Ja pytam, ale dlaczego? Ja co prawda nie mam dzisiaj zamiaru głosić tego tematu. Pamiętam, że miałem mówić na temat Eliasza i Elizeusza. Ale pytam, dlaczego? Czyżby to nie był temat biblijny? No ja wiem, że to jest temat biblijny, ale wiesz co, w naszym zborze jest taki bogaty biznesmen, który praktycznie utrzymuje cały zbór swoimi dziesięcinami i datkami. No ja mówię, co to ma jedno z drugim wspólnego? No wiesz, problem polega na tym, że on się rozwiódł z żoną, a żyje w konkubinacie z inną kobietą i on, jak tylko ktoś zacznie mówić na temat grzechu, z trzaskiem drzwi wychodzi i potem musimy go błagać, żeby znowu wrócił. A więc widzicie, dla jedności ustępuje się zgłoszenia pewnych prawd biblijnych. W innych miejscach nic nie usłyszycie na temat chrztu wodnego w wieku dorosłym. Choć to przecież jest tak bardzo temat biblijny. Dlaczego? No, dla jedności. Bo i niektórzy rozumieją, że jak ich ochrzczono, gdy byli nieświadomi, nawet co się z nimi działo, to to im wystarczy. Tak jakby nie było w Biblii miejsca, kto uwierzy i ochrzci się. A więc w niektórych kościołach dla jedności niektóre tematy stają się tematami tabu. Nie będziemy o nich mówić, nie będziemy o nich głosić, niech sobie, żeby przypadkiem nie spłoszyć grzeszników, ludzi. Za wszelką cenę utrzymać tych ludzi. Ja muszę wam powiedzieć, że reprezentuję inne stanowisko. Dlaczego? Bo mam na to dowody w Bożym Słowie. Proszę, otwórzcie Ewangelię Jana, 6 rozdział. Popatrzmy, jak Jezus w takich przypadkach postępował. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 60 do 63 wiersza i potem jeszcze 67 wiersz. Ewangelia Jana, rozdział 6 od wiersza 60. Wielu tedy spośród uczniów Jego usłyszawszy to mówiło. Co mówiło? Twarda to mowa. No, któż jej słuchać może? A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im, to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwiej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. I teraz wiersz 67. Wtedy Jezus rzekł do 12. Przynajmniej wy nie odchodźcie. Przynajmniej wy pozostańcie. Skoro już tamtych 70 odeszło, to przynajmniej wy pozostańcie. A ja już nigdy nie będę o tym mówił, żeby was nie zgorszyć. Nie, Jezus nie szedł na kompromisy. Jezus powiada, czy i wy chcecie odejść? Choć bliscy mu byli, choć zapewne bolało go serce, gdy tych 70 odchodziło. No ale przecież nie mógł rezygnować z prawdy Bożego Słowa. Przecież nie mógł wyrwać kart z Bożego Słowa za cenę po to tylko, żeby nie stracić ludzi, nie stracić uczniów. Nie stracić uczniów. A gdy w końcu zostało tylko 12, Jezus się i do nich zwraca. Czy i wy przypadkiem nie chcecie odejść? A więc gotów był nawet pozostać sam, ale nie ustępować z prawd Bożego Słowa, z prawd Bożej woli. A zatem jestem, jak powiedziałem, za jednością. Za jednością. Ale popatrzcie, nawet Biblia dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach, jeśli ktoś chce, usiłuje zatrzymać mnie w moim głoszeniu prawd Bożego Słowa, to chciałoby się wtedy zadać pytanie, czy nie chcesz odejść? Choć bolałoby mnie serce, ale lepiej odejść. Powiecie, o co to ten pastor dzisiaj głosi? Głosi biblijne prawdy. Pokazać wam? Otwórzcie Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 8 i 9 wiersz. 19 rozdział, 8 i 9 wiersz. Paweł apostoł przybył do Efezu i głosił w synagogach. I czytamy, odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. nie mógł już dłużej znieść oporu i sprzeciwu ze strony ludzi, którzy nie chcieli przyjąć prawdy, prawdy zwiastowanej przez apostoła Pawła. Mógł dla fałszywej jedności powiedzieć: dobrze, dobrze, ja w takim razie się wycofuję, ja w takim razie z tego rezygnuję, od jutra już tego słyszeć nie będziecie. Skoro nie dało się w żaden sposób osiągnąć zgody tamtych ludzi na to, aby słowo przez Pawła zwiastowane było przyjmowane, Paweł tych, którzy należeli do jego uczniów, odłączył i w innym miejscu zaczął ich gromadzić i tam zaczął ich nauczać. Nie było sensu dłużej tych ludzi trzymać. Nie było sensu się z nimi męczyć. Lepiej było z nich zrezygnować. Popatrzmy teraz do pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 19 wiersz. 19 wiersz. Od 17 do 19 wiersza. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą być. Dziwne, prawda? Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wynika z tego, że podziały jak gdyby są wkomponowane w życie chrześcijańskie. Są czymś charakterystycznym nawet. Bo cielesny człowiek nigdy nie zrozumie, będziemy o tym mówić, nie wiem czy tym razem, ale cielesny człowiek nigdy nie zrozumie duchowego człowieka. Duchowy nie może mieć problemy ze zrozumieniem cielesnego człowieka. Duchowy człowiek chce oddać Bogu chwałę, a cielesny człowiek gorszy się tym, nazywając to emocjonalizmem, fanatyzmem, skrajnością. A więc nie zrozumie tego. Będziemy dawać przykłady za chwilę, jeśli zdążymy. W każdym razie jest coś takiego jak powiedzmy sobie, brak relacji, brak kontaktu, brak scalenia się, trwanie w podziale między duchowymi a cielesnymi. Paweł mówi, musi coś takiego być, aby się okazało, kto jest cielesny, a kto jest duchowy. Tu jakaś prawidłowość następuje. Dalej, czytajmy także list do Galacjan, drugi rozdział, piąty wiersz. List do Galacjan 2:5. Powiada Paweł w poprzednich wierszach, że jacyś bracia weszli, nazywa ich fałszywymi, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni. Weszli do zborów. Weszli do zborów i zaczęli głosić innego Chrystusa, powiedziałbym. Zaczęli głosić, powiedzmy sobie, legalizm. I znowu mógł Paweł powiedzieć, słuchajcie, dla spokoju, dla jedności, my zrezygnujemy trochę z tego, a wy trochę z tego i w połowie się spotkamy. Co Paweł powiada w piątym wierszu? Ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii nie była zatrzymana. Nie może prawda ustępować fałszowi. Nie może. Jeśli nawet tych 70, popatrzcie, zdecydowana większość tej prawdy Bożego Słowa nie akceptuje, to należałoby zapytać, jeśli chcecie odejść. Jezus powiada, możecie, nie można iść na kompromisy. Tak sobie myślę o Janie Chrzcicielu. I zgódźcie się ze mną, że on trochę był nierozsądny. Nie umiał wykorzystać sytuacji. okazji. Bo wszyscy, którzy czytamy Biblię, wiemy, jeśli nie chcą, to możecie sprawdzić, w Ewangelii Marka w 6 rozdziale jest o tym mowa. Herod chętnie go słuchał. Herod zachwycał się nim i gdyby mu tak trochę tylko pomaścił, gdyby go tak trochę pogłaskał, o, na pewno Herod ubrałby go w płaszcz królewski, może swoim ministrem uczynił, a może nawet, no, na pewno na dworze by się Heroda znalazł. Prawda? Ale Jan Chrzciciel byłby wtedy człowiekiem, który postąpił wbrew swojemu sumieniu. Bo Herod wziął żonę swojego brata, żył w cudzołóstwie z żoną swojego brata. Mógł powiedzieć Jan Chrzciciel, ach, przymknijmy na to oczy, popatrzmy na to przez palce, zrozummy słabości człowieka. No tamta była taka gderliwa, więc sobie wziął inną. Bo dzisiaj, żeby opuścić swoją żonę, ludzie, mężczyźni wynajdą i żony podobnie. Żeby tylko udowodnić, że ten człowiek się nie nadaje do życia, albo ona się nie nadaje do życia. Żeby tylko znaleźć argumenty usprawiedliwiające życie w cudzołóstwie. Mógł Jan Chrzciciel popatrzeć na to przez palce i powiedzieć, no słabości ludzkie. I wtedy byłby obsypany. Obsypany byłby wszelkimi, po ludzku rzecz mówiąc, w cudzysłowie, błogosławieństwami. Ale popatrzcie, co robił Jan. Jan piętnował, karcił, gromił. Nie wolno ci mieć żony twego brata. Odpraw ją! No i postradał życie. Postradał życie. Zostało mu życie odebrane. A więc widzicie, że czasem jest tak, iż obstawanie przy prawdzie powoduje podziały, prawda? I nic na to nie poradzimy. Obstawanie przy prawdzie powoduje podziały. No, inaczej mówiąc, nas by nie było, gdyby nasi ojcowie nie obstawali przy prawdzie. Nie byłoby nas, ale był taki okres w latach 1900 i troszeczkę później, że w łonie jednego z kościołów Ludzie zapragnęli czegoś więcej niż tylko tego, co było z ambony mówione. A przy tym obserwując, no nie zawsze moralne, święte życie duchowieństwa, kapłanów, księży. Zaczęli się więc ci ludzie pragnący czegoś więcej gromadzić, zbierać. Dlatego ten ruch nawet nazywał się gromadkarskim. Zaczęli się gromadzić, zbierać po domach. Po co? Na modlitwę. Na modlitwę. Modlili się. Siostry, zwłaszcza aktywne w tym były siostry. Gdy będziecie czytać kiedyś historię ruchu stanowczych chrześcijan, na pewno natkniecie się na taką ksywę, powiedzielibyśmy dzisiaj, my, którzy korzystamy z internetu, albo przydomek Matulka. Taka siostra mieszkała. Gdzie ona mieszkała? Na Zaolziu, w miejscowości, tam gdzie mieszkają Zagórowie. Powiedz mi, żono. Nie Bory. Dolny Żuków. W Dolnym Żukowie. I tam się w tym domu gromadzili, modląc się. Zaczęli przeżywać chrzest Duchem Świętym. Oni nawet nie wiedzieli, co to jest. Modlili się językami. Duch proroczy się zaczął objawiać. Proroctwa zaczęły się objawiać. Uzdrowienia się zaczęły manifestować. I to się poszerzało. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Aż doszło do hierarchii kościelnej. I postawiono im ultimatum. Albo z tego zrezygnujecie, albo was z tego kościoła ekskomunikujemy, wyrzucimy. No więc co mieli zrobić? No dla świętego spokoju, dla jedności zrezygnujmy z tego. Zrezygnujmy z tego. Już się nie będziemy zbierać, wyrzekniemy się naszych modlitwy językami, nie będziemy się przyznawać. To będzie nasze tylko indywidualne, osobiste przeżycie. Nikt o tym już nie będzie wiedział. Mogli tak zrobić? Mogli tak zrobić. Ale widzicie, oni powiedzieli, nie, nie możemy się zaprzeć tego, cośmy przeżyli. I to spowodowało rozdział. Dlatego nazwali się ruch dla niezniewieściałych, przepraszam, tu nie o niewiasta chodzi, ale ruch dla stanowczych biblijnie wierzących chrześcijan. Ruch dla stanowczych chrześcijan. To było zajęcie dla takich Dawidów, a takich tych na końcu, takich pasterzy. No do niczego się widocznie już w oczach rodziców nie nadawał, no to do 10 umiał liczyć, miał 10 owiec, to pas. Pas te owce. Pasterz. A Kain, no to był bauer. Kain uprawiał rolę. Siał ziarno, zbierał plony. Był jakby żywicielem całej rodziny. Ale zwróćcie uwagę, że jak bardzo się można pomylić. Jak bardzo Biblia precyzyjnie się wypowiada, że człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, a Bóg patrzy na serce. A Bóg patrzy na serce. I nawet zanim te dzieci przyszły na świat, Bóg już widział, że, że serce tych dzieci jest różne. Inne jest serce Abla, inne jest serce Kaina. I to potem widać po składaniu ofiary. Od trzeciego wiersza czytamy, że po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z płonów rolnych. I tradycja żydowska, rabini, nauczyciele żydowscy powiadają, że to, co uczynił Kain, to mniej więcej wyglądało tak, że był ciężko spracowany, ciężko pracował do późna i nagle sobie przypomniał, że dzisiaj powinien ofiarować Panu jakąś ofiarę i biegł przez pole w pośpiechu. I co mu popadło? Tu burak, tu jakąś tam marchew, tu coś. Zrywał tak w pośpiechu i przyniósł zasapany i położył na ołtarz. Tak jak czasem niektórzy wierzący biegną do zboru. Śpią, 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 obudzą się. Ojej, już za pięć, pół do dziesiątej trzeba biec. Ani się nie pomodlił. Ani się nie wyciszył, w pośpiechu biegnie i zdyszany wpada do sali. Tak Kain ofiarowywał swoją ofiarę. Tak mówią rabini, tak piszą rabini, że z treści tego właśnie cytatu, tego wiersza można taki wniosek wysnuć. Z Tory można taki wniosek wysnuć, że w pośpiechu biegnie, zrywa i rwał, co się dało. Tu. Oczywiście, że nie mogło być to najlepsze, a my przecież przed Boga musimy przychodzić z tym, co jest najlepsze. Nie ochłapy, nie pośrednie, nie jakieś tam to, czego już nikt nie chce, to Panu ofiarujemy. Natomiast zwróćcie uwagę, jak postąpił Abel. Abel złożył ofiarę z pierworodnych czody swoje, z tego, co najlepsze było, bo pierworodne to było to najlepsze. On nie szukał, gdzie jest tam ta ostatnia owieczka, taka jakaś kulawa, taka jakaś trochę, no, na oko źle wygląda. Najlepsze wybrał. I to, co najlepsze przyniósł, aby ofiarować Bogu. Czy się teraz dziwicie, dlaczego Bóg spojrzał i wybrał ofiarę Abla, a dlaczego nie zwrócił uwagi na ofiarę Kaina? Ja się nie dziwię, bo postawa Abla świadczy, że on poważnie traktował Boga, że dla niego Bóg był kimś, któremu chciał ofiarować to, co najlepsze. Weźmy jakąś lekcję z tego także i my. Weźmy jakąś lekcję z tego także i my. No i co się potem stało? Dziwne. Kain wierzył w Boga i Abel wierzył w Boga. Obaj wierzyli w Boga. Czy Kain nie wierzył w Boga? Gdyby nie wierzył, to by nie ofiarowywał. Wierzył. No ale jego ofiara nie została przyjęta. No i co się stało? Na skutek tego, że Bóg przyjął ofiarę Abla, a Kaina nie przyjął, nastąpiło między braćmi rozdwojenie. Rozdwojenie. Nastąpiło między braćmi z tego samego ojca i z tej samej matki rozdwojenie. Inaczej mówiąc, no bo możemy powiedzieć tak, ofiara, którą składał Kain, to była ofiara, to było dzieło jego rąk. On kopał, on sadził, on podlewał, on wyrywał. To było dzieło jego rąk. On przyniósł Bogu w ofierze co? Dzieło swoich rąk. Uczynki swoich rąk. I to tak w pośpiechu załatwione wszystko. Natomiast Abel, no cóż, te owieczki rosły, te owieczki, no może je doglądał, ale on im życia nie dał. To było z łaski, jakbym chciałoby się powiedzieć. A zatem ofiara, a gdy mówimy o ofierze, mamy na myśli ofiarę naszej chwały, ofiarowywanie naszej chwały, bo Bóg dzisiaj przede wszystkim oczekuje na ofiarę naszych ust, na ofiarę naszej na chwałę, abyśmy Mu ofiarowali chwałę, wejdę do bram Jego z dziękczynieniem w sercu swym. Bóg dzisiaj oczekuje przede wszystkim na naszą chwałę. I popatrzcie, dziwna rzecz, że do tej pory żyli razem w zgodzie, a tu ofiara nagle ich podzieliła. Nagle ich podzieliła. Nie da się czasem pogodzić tego, co cielesne, z tym, co duchowe. I nie mogą oczekiwać duchowi, że ci, którzy no, trochę cielesnymi zmysłami kierują, że ich będą rozumieć. No ale z kolei ci, którzy się cielesnymi zmysłami kierują, nie mogą sobie przywłaszczać jedynej prawdy i chcieć, żeby ci duchowi także tak rozumieli jak oni. Musimy się po prostu modlić, żebyśmy wszyscy zrozumieli i ci, że chwalenie Boga, uwielbianie Boga w sposób godny, należyty, jak powiedziałem, niewynaturzony, bo jest w liście do Hebrajczyków napisane, żeby nasze uwielbianie Boga było oddawane z godnością. To nie może być tak o byle jak, ale z godnością. Żebyśmy zrozumieli, że naszą błogosławioną powinnością jest oddawać Bogu należytą Mu chwałę, godnie i należycie oddawać Mu chwałę. A jeśli ktoś się będzie gorszył z tego, że ja stoję z podniesionymi rękami i chwalę Boga i chcę Go chwalić i jeśli się ktoś będzie z tego gorszył, no to już jest nie mój problem, to już jest jego problem. To już jest jego problem. Niech szuka raczej oblicza Bożego. Niech prosi, aby mu Pan objawił, czy to, co czyni zbór, chwaląc Boga w szczerości serca i godnie i porządku, i godnie jest rzeczą właściwą, czy też nie. Bo jeśli chodzi o mnie, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że uwielbianie Boga jest czymś, co się Bogu bardzo podoba. Musimy dzisiaj niestety na tym skończyć. Jest jeszcze co najmniej kilkanaście przykładów. Na podstawie których można by dochodzić do takiego oto wniosku, że Bogu podoba się ofiara składana w szczerości, w gorliwości i w należytym porządku. Ale my już dzisiaj na tym zakończymy. Szukam tego miejsca z listu do Hebrajczyków i nie bardzo mogę znaleźć, choć jestem przekonany, że jest. Jest na pewno w liście do Hebrajczyków takie miejsce, w którym jest powiedziane, że oddawanie Bogu chwały powinno być czynione w sposób godny, to znaczy najlepszy, najlepszy, jak tylko potrafimy. Jak tylko potrafimy to zrobić, to tak powinniśmy Bogu oddawać. 12, która? 28. Dziękuję bardzo. O, 12:28. Dziękuję wam, bracia, bo nie przygotowałem sobie tego wiersza, przyszedł mi na pamięć. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Jest tu zarówno wezwanie do bojaźni, szacunku, ale jest także wezwanie do oddawania w taki właśnie sposób Bogu czci i chwały. Żegnam się z wami na prawie 4 tygodnie. Niech was Pan błogosławi. Miejcie się dobrze. Pamiętajcie o mnie w modlitwie. I mam nadzieję, że pod koniec stycznia będziemy ten temat dalej kontynuować. Powstańmy, aby się pomodlić. Halleluja. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dostąpiliśmy takiego oto zaszczytu, że możemy dołączać nasz głos, nasze pienia, nasze granie do zastępów anielskich, cherubów i serafów, które otaczają Twój tron, śpiewając Ci we dnie i w nocy: święty, święty, święty jest Pan zastępów i godzien jest przyjąć wszelką chwałę. Panie, my też rozumiemy, że ze względu na to, co dla nas uczyniłeś, godzien jesteś przyjąć chwałę. Godzien jesteś, o Boże, przyjąć chwałę z mojego serca. Godzien jesteś, Baranku Boży, aby wszelki język oddawał Ci chwałę. Godnie i w porządku i z bojaźnią, z należytą czcią. Panie, proszę Ciebie, aby to miejsce, gdzie się zgromadzamy w każdą niedzielę i w każdą środę, stało się tym ołtarzem, z którego płynie woń chwały ku niebiosom, do tronu Twojego, abyś mógł, tak jak powiada Twoje słowo, mieszkać w chwale swojego ludu. O Boże, spraw, aby każdy z nas był tym czcicielem, chwalcą Twoim, abyśmy przyczyniali się do oddawania Ci chwały. Panie, jeśli czegokolwiek jeszcze w tym względzie nie rozumiemy, jeśli cokolwiek, Panie, jest jeszcze zakryte przed oczami naszymi, proszę, abyśmy mogli poznać, aby się otworzyły nasze duchowe oczy i abyśmy zrozumieli, że oczekujesz na chwałę swojego ludu. Panie, przyjmij wdzięczność z naszych serc. Halleluja Tobie. Amen. A pieśni z pielgrzyma potrafię nucić, nawet gdybym się o 12 w nocy obudził. Nie wiem, może to dlatego, że gdy się nawracałem, to były tylko pieśni ze śpiewnika pielgrzyma. I to moje serce nasiąkło tymi pieśniami. Dzisiaj to paruje ze mnie. W każdym razie ja nie mam nic, absolutnie nic przeciwko, dobrze mnie zrozumiejcie, przeciwko śpiewnikowi pielgrzyma. Chciałbym, żeby te pieśni były śpiewane. No, nie mogę jakoś tego osiągnąć. 5 lat próbuję, nie mogę osiągnąć. Widocznie muszę zostać jeszcze na następne 5 lat, żeby to jakoś osiągnąć. No, w każdym razie chciałbym, żeby pieśni śpiewnika pielgrzyma były śpiewane. Bo to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że to są od takie pieśni nic nieznaczące albo za długie. Ja mam wiele dowodów na to, historycznych dowodów, że niektóre z tych pieśni, jak już parokrotnie mówiłem, to były pieśni intonowane, śpiewane w językach. Użył Pan kogoś innego do przetłumaczenia tego, co było śpiewane w języku, a jeszcze kogoś innego do zapisania tego. I nie można dzisiaj mówić, że to są pieśni nieduchowe, skoro z Ducha Świętego się poczęły. Jeśli się chcecie o tym dowiedzieć, czytajcie historię śpiewnika pielgrzyma, profesora Paska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zainteresował się śpiewnikiem pielgrzyma, jego genezą, jego powstaniem i tam właśnie opisuje, że w niektórych miejscach języki były, śpiew duchowy był początkiem pieśni, które dzisiaj zawarte są w śpiewniku pielgrzyma. Prawda, że jeśli polonista, ktoś, kto się lubuje w polszczyźnie, to niektóre zwroty, niektóre wyrazy rażą. To prawda. Niektóre nawet są nieteologiczne, ale musimy pamiętać, że te słowa tłumaczenia i słowa były w tych pieśniach, że tak powiem, zapisywane nie przez teologów. I nie musieli wszystko dokładnie znać. Ale to absolutnie nie może nas stawiać na takim oto stanowisku, że z tego powodu mamy w ogóle odrzucić pieśni pielgrzyma. Nie, nie jestem za tym. To jest skrajność, jeśli tak myślimy, że to musimy wyeliminować. Tak samo jak skrajnością jest gorszenie się z refrenów, które śpiewamy. To też jest skrajność, bo i te przecież powstawały i powstają z natchnienia Ducha Świętego. Musimy być ludźmi tolerancyjnymi. Musimy się nauczyć tolerancji. Nawet jeśli ja uważam tak, to muszę szanować mojego brata, który może uważa trochę inaczej. To nas nie może dzielić. To nas powinno raczej ku sobie zbliżać. Może ja czegoś nie rozumiem, więc zbliżę się do niego, żeby poznać jego punkt widzenia, jego stanowisko, a może wtedy też ja zmienię swoje zdanie, prawda? Niemniej jednak, wracając do tematu, bo trochę na niebezpieczne ścieżki wszedłem, wracając do tematu, jest prawdą, że chwała powoduje podziały. Ja wiem, że wszyscy wy, ilu was tu jest, ja razem z wami, jesteśmy za jednością. Prawda? Jesteśmy za jednością. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego jesteśmy za jednością, ponieważ taki jest nakaz Boży. Tak nakazuje nam Boże Słowo. Przecież jedność była naczelnym tematem arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli się chcemy przekonać, to otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 17. Rozdział 17 Ewangelii Jana, wiersze od 21 do 23. I zwróćmy uwagę, że jedność to był ten temat, centralny temat tej ostatniej modlitwy, arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa Chrystusa. Modli się Jezus tak od 21 wiersza, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jeśli bym dzisiaj zadał takie oto retoryczne pytanie, dlaczego świat ciągle nie poznał Jezusa? Dlaczego ciągle świat jeszcze jest nieprzekonany co do osoby Jezusa Chrystusa? To kto wie, czy nie należałoby się szczerze uderzyć w piersi i nie powiedzieć, my jesteśmy winni. Bo Jezus warunkuje tu poznanie Go od naszej jedności. Modląc się, aby świat poznał mnie poprzez ich jedność. Ich jedność, aby była świadectwem, żeś Ty, Ojcze, mnie poznał i że ja jestem jedno z Tobą, a Ty ze mną. A więc ta niejedność wśród chrześcijan wręcz w niektórych przypadkach nienawiść wśród chrześcijan, jednej grupy do drugiej, krytykowanie się wzajemne, oskarżanie się wzajemne sprawia, że ludzie wybierają islam, wybierają buddyzm i tak dalej, albo w ogóle w nic nie wierzą. Tak więc jeśli mówimy dzisiaj o zewangelizowaniu, to powiedzmy sobie otwarcie i szczerze, że bardzo często my, chrześcijanie, jesteśmy przeszkodą w zewangelizowaniu świata poprzez naszą niejedność, poprzez upieranie się przy swoim, jakąś drobnostkę, jakąś coś drugorzędnego stawiamy na pierwszym miejscu, a nadrzędną przecież sprawą powinna być absolutnie jedność. No tak, ale zapytacie, no to w takim razie dlaczego tej jedności nie ma? Odpowiedź chyba jest zawarta w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich podkreśla się bezustannie, że ci, którzy byli pełni ducha, byli z sobą jedno. A więc to znaczy, że jesteśmy cielesnymi. Ja nie będę czytał tych wszystkich miejsc Bożego Słowa, bo przecież nie jesteście pierwszy raz na nabożeństwie, ale gdy otwieramy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział na przykład, to po zesłaniu Ducha Świętego bezustannie czytamy, że jednomyślnie, choćby drugi rozdział, 46 wiersz, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Wiersz 44, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. A więc jednomyślność przebija praktycznie z każdego wiersza po pełni, po zesłaniu Ducha Świętego. A więc ludzie, którzy nie kierują się cielesnością, a są pełni ducha, którzy życie swoje poddają pod kierownictwo Ducha Świętego, dla nich jedność jest priorytetem, jest czymś najważniejszym. Gotowi są nawet uznać czyjąś rację, choć praktycznie rzecz biorąc oni mają pogodzić się z kimś dla jedności. Jeśli, kochani, nie jesteśmy przesiąknięci przemożnym pragnieniem jedności, to znaczy, że cielesność stoi na przeszkodzie. To znaczy, że ciało ciągle dominuje w naszym życiu, bo jedność jest czymś najważniejszym. Nawet jeśli mnie obrażono, nawet jeśli mi nie przyznano racji, nawet jeśli nie zrobiono tak, jak ja bym sobie tego życzył, no to cóż to jest wobec jedności ciała Pana Jezusa Chrystusa? Nie chciejmy być tymi, którzy na nowo kaleczą ciało Pana Jezusa. Tamci tam na Golgocie kaleczyli Jezusa fizycznego. My możemy go kaleczyć tego duchowego, jakim jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. A więc jedność jest czymś absolutnie biblijnym, nakazem biblijnym. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie podstawowej rzeczy. To niech się modli, żeby Pan oświecił mu umysł. Ja także jestem z całego serca za jednością. Jestem absolutnie z całego serca za jednością i gotów jestem zrobić wszystko, żeby miała miejsce jedność. Ale chciałoby się w tej chwili zapytać, czy jedność za wszelką cenę? Czy jedność za wszelką cenę? Czy mam rezygnować z podstawowych prawd biblijnych tylko po to, żeby utrzymać, zachować, co? Jedność? Czy mam się zaprzeć moich przeżyć, moich doznań tylko po to, żeby zachować jedność? Jak więc to mam rozumieć? Czy mam się zapierać moich przeżyć, prawd, podstawowych prawd biblijnych, żeby tylko zachować jedność, a więc stworzyć tak zwaną fałszywą ekumenię? Unikajmy mówienia prawd biblijnych, bo to fundamentalizm. bo to się może niektórym nie podobać, a twórzmy fałszywą ekumenię, a więc pojednanie, które jest celem samo w sobie. Szczerze mówię, za taką jednością nie jestem. Nie jestem za jednością za cenę rezygnacji z prawd biblijnych. Bo gdybyśmy byli za taką jednością, to byśmy musieli powiedzieć tak, nie będziemy głosić pokuty. Nie będziemy głosić pokuty z grzechów. Nie będziemy występować przeciwko homoseksualizmowi. Bo w niektórych kościołach to już jest normalne. A więc jak tu zachować jedność, skoro głosimy, występujemy przeciwko? Więc jak? Czy dla jedności fałszywej, w moim przekonaniu jedności, możemy przemilczeć, nie mówić na ten temat? Przecież to jest podstawowa prawda biblijna. Już wam kiedyś mówiłem, że w Kanadzie spotkała mnie kiedyś dziwna przygoda. W małym wiejskim zborze miałem usługiwać. Przed usługą pastor poprosił mnie do swojego pokoju, gabinetu, pokoju pastorskiego i myślałem, że będzie to czas na modlitwę. Tymczasem on zwraca się do mnie, ponieważ był trochę młodszy ode mnie, zwraca się tak, powiedzmy, nie wiedząc jak to wydukać, co miał na myśli. I mówi, wiesz co? I zaciera ręce, wiesz co? Ja mówię, no powiedz o co chodzi. Wiesz co? Mam prośbę, pa bracie, do ciebie, żebyś nie głosił na temat grzechu. Ja pytam, ale dlaczego? Ja co prawda nie mam dzisiaj zamiaru głosić tego tematu. Pamiętam, że miałem mówić na temat Eliasza i Elizeusza. Ale pytam, dlaczego? Czyżby to nie był temat biblijny? No ja wiem, że to jest temat biblijny, ale wiesz co, w naszym zborze jest taki bogaty biznesmen, który praktycznie utrzymuje cały zbór swoimi dziesięcinami i datkami. No ja mówię, co to ma jedno z drugim wspólnego? No wiesz, problem polega na tym, że on się rozwiódł z żoną, a żyje w konkubinacie z inną kobietą i on, jak tylko ktoś zacznie mówić na temat grzechu, z trzaskiem drzwi wychodzi i potem musimy go błagać, żeby znowu wrócił. A więc widzicie, dla jedności ustępuje się zgłoszenia pewnych prawd biblijnych. W innych miejscach nic nie usłyszycie na temat chrztu wodnego w wieku dorosłym. Choć to przecież jest tak bardzo temat biblijny. Dlaczego? No, dla jedności. Bo i niektórzy rozumieją, że jak ich ochrzczono, gdy byli nieświadomi, nawet co się z nimi działo, to im wystarczy. Tak jakby nie było w Biblii miejsca, kto uwierzy i ochrzci się. A więc w niektórych kościołach dla jedności niektóre tematy stają się tematami tabu. Nie będziemy o nich mówić, nie będziemy o nich głosić, niech sobie, żeby przypadkiem nie spłoszyć grzeszników, ludzi. Za wszelką cenę utrzymać tych ludzi. Ja muszę wam powiedzieć, że reprezentuję inne stanowisko. Dlaczego? Bo mam na to dowody w Bożym Słowie. Proszę otwórzcie Ewangelię Jana, 6 rozdział. Popatrzmy, jak Jezus w takich przypadkach postępował. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 60 do 63 wiersza i potem jeszcze 67 wiersz. Ewangelia Jana, rozdział 6 od wiersza 60. Wielu tedy spośród uczniów Jego usłyszawszy to mówiło. Co mówiło? Twarda to mowa. No, któż jej słuchać może? A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im, to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwiej? Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. I teraz wiersz 67. Wtedy Jezus rzekł do 12: przynajmniej wy nie odchodźcie. Przynajmniej wy pozostańcie. Skoro już tamtych 70 odeszło, to przynajmniej wy pozostańcie. A ja już nigdy nie będę o tym mówił, żeby was nie zgorszyć. Nie, Jezus nie szedł na kompromisy. Jezus powiada, czy i wy chcecie odejść? Choć bliscy mu byli, choć zapewne bolało go serce, gdy tych 70 odchodziło. No ale przecież nie mógł rezygnować z prawdy Bożego Słowa. Przecież nie mógł wyrwać kart z Bożego Słowa za cenę, po to tylko, żeby nie stracić ludzi, nie stracić uczniów. Nie stracić uczniów. A gdy w końcu zostało tylko 12, Jezus się i do nich zwraca. Czy i wy przypadkiem nie chcecie odejść? A więc gotów był nawet pozostać sam, ale nie ustępować z prawd Bożego Słowa, z prawd Bożej woli. A zatem jestem, jak powiedziałem, za jednością. Za jednością. Ale popatrzcie, nawet Biblia dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach, jeśli ktoś chce, usiłuje zatrzymać mnie w moim głoszeniu prawd Bożego Słowa, to chciałoby się wtedy zadać pytanie, czy nie chcesz odejść? Choć bolałoby mnie serce, ale lepiej odejść. Powiecie, o co to ten pastor dzisiaj głosi? Głosi biblijne prawdy. Pokazać wam? Otwórzcie Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 8 i 9 wiersz. 19 rozdział, 8 i 9 wiersz. Paweł apostoł przybył do Efezu i głosił w synagogach. I czytamy, odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Nie mógł już dłużej znieść oporu i sprzeciwu ze strony ludzi, którzy nie chcieli przyjąć prawdy, prawdy zwiastowanej przez apostoła Pawła. Mógł dla fałszywej jedności powiedzieć, dobrze, dobrze, ja w takim razie się wycofuję, ja w takim razie z tego rezygnuję, od jutra już tego słyszeć nie będziecie. Skoro nie dało się w żaden sposób osiągnąć zgody tamtych ludzi na to, aby słowo przez Pawła zwiastowane było przyjmowane, Paweł tych, którzy należeli do jego uczniów, odłączył i w innym miejscu zaczął ich gromadzić i tam zaczął ich nauczać. Nie było sensu dłużej tych ludzi trzymać. Nie było sensu się z nimi męczyć. Lepiej było z nich zrezygnować. Popatrzmy teraz do pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 19 wiersz. 19 wiersz. Od 17 do 19 wiersza. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą być. Dziwne, prawda? Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wynika z tego, że podziały jak gdyby są wkomponowane w życie chrześcijańskie. Są czymś charakterystycznym nawet. Bo cielesny człowiek nigdy nie zrozumie, będziemy o tym mówić, nie wiem czy tym razem, ale cielesny człowiek nigdy nie zrozumie duchowego człowieka. Duchowy nie może mieć problemy ze zrozumieniem cielesnego człowieka. Duchowy człowiek chce oddać Bogu chwałę, a cielesny człowiek gorszy się tym, nazywając to emocjonalizmem, fanatyzmem, skrajnością. A więc nie zrozumie tego. Będziemy dawać przykłady za chwilę, jeśli zdążymy. W każdym razie jest coś takiego jak powiedzmy sobie, brak relacji, brak kontaktu, brak scalenia się, trwanie w podziale między duchowymi a cielesnymi. Paweł mówi, musi coś takiego być, aby się okazało, kto jest cielesny, a kto jest duchowy. Tu jakaś prawidłowość następuje. Dalej czytajmy także list do Galacjan, drugi rozdział, piąty wiersz. List do Galacjan 2:5. Powiada Paweł w poprzednich wierszach, że jacyś bracia weszli, nazywa ich fałszywymi, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni. Weszli do zborów. Weszli do zborów i zaczęli głosić innego Chrystusa, powiedziałbym. Zaczęli głosić, powiedzmy sobie, legalizm. I znowu mógł Paweł powiedzieć, słuchajcie, dla spokoju, dla jedności, my zrezygnujemy trochę z tego, a wy trochę z tego i w połowie się spotkamy. Co Paweł powiada w piątym wierszu? Ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii nie była zatrzymana. Nie może prawda ustępować fałszowi. Nie może. Jeśli nawet tych 70, popatrzcie, zdecydowana większość tej prawdy Bożego Słowa nie akceptuje, to należałoby zapytać, jeśli chcecie odejść. Jezus powiada, możecie. Nie można iść na kompromisy. Tak sobie myślę o Janie Chrzcicielu. I zgódźcie się ze mną, że on trochę był nierozsądny. Nie umiał wykorzystać sytuacji, okazji. Bo wszyscy, którzy czytamy Biblię, wiemy, jeśli nie chcą, to możecie sprawdzić, w Ewangelii Marka w 6 rozdziale jest o tym mowa. Herod chętnie go słuchał. Herod zachwycał się nim i gdyby mu tak trochę tylko pomaścił, gdyby go tak trochę pogłaskał, na pewno Herod ubrałby go w płaszcz królewski, może swoim ministrem uczynił, a może nawet, na pewno na dworze by się Heroda znalazł. Prawda? Ale Jan Chrzciciel byłby wtedy człowiekiem, który postąpił wbrew swojemu sumieniu. Bo Herod wziął żonę swojego brata, żył w cudzołóstwie z żoną swojego brata. Mógł powiedzieć Jan Chrzciciel, przymknijmy na to oczy, popatrzmy na to przez palce. Zrozummy słabości człowieka. Tamta była taka gderliwa, więc sobie wziął inną. Bo dzisiaj, żeby opuścić swoją żonę, ludzie, mężczyźni wynajdą i żony podobnie. Żeby tylko udowodnić, że ten człowiek się nie nadaje do życia, albo ona się nie nadaje do życia. Żeby tylko znaleźć argumenty usprawiedliwiające życie w cudzołóstwie. Mógł Jan Chrzciciel popatrzeć na to przez palce i powiedzieć, słabości ludzkie. I wtedy byłby obsypany. Obsypany byłby wszelkimi, po ludzku rzecz mówiąc, w cudzysłowie, błogosławieństwami. Ale popatrzcie, co robił Jan. Jan piętnował, karcił, gromił. Nie wolno ci mieć żony twego brata. Odpraw ją! Postradał życie. Zostało mu życie odebrane. A więc widzicie, że czasem jest tak, iż obstawanie przy prawdzie powoduje podziały, prawda? I nic na to nie poradzimy. Obstawanie przy prawdzie powoduje podziały. No, inaczej mówiąc, nas by nie było, gdyby nasi ojcowie nie obstawali przy prawdzie. Nie byłoby nas, ale był taki okres w latach 1900 i troszeczkę później, że w łonie jednego z kościołów ludzie zapragnęli czegoś więcej niż tylko tego, co było z ambony mówione. A przy tym obserwując nie zawsze moralne, święte życie duchowieństwa, kapłanów, księży. Zaczęli się więc ci ludzie pragnący czegoś więcej gromadzić, zbierać. Dlatego ten ruch nawet nazywał się gromadkarskim. Zaczęli się gromadzić, zbierać po domach. Po co? Na modlitwę. Na modlitwę. Modlili się. Siostry, zwłaszcza aktywne w tym były siostry. Gdy będziecie czytać kiedyś historię ruchu stanowczych chrześcijan, na pewno natkniecie się na taką ksywę, powiedzielibyśmy dzisiaj, my, którzy korzystamy z internetu, albo przydomek Matulka. Taka siostra mieszkała. Gdzie ona mieszkała? Na Zaolziu, w miejscowości, tam gdzie mieszkają Zagórowie, powiedz mi, żono. Nie Bory. Dolny Żuków. W Dolnym Żukowie. I tam się w tym domu gromadzili, modląc się. Zaczęli przeżywać chrzest z Duchem Świętym. Oni nawet nie wiedzieli, co to jest. Modlili się językami. Duch proroczy się zaczął objawiać. Proroctwa zaczęły się objawiać. Uzdrowienia się zaczęły manifestować. I to się poszerzało. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Aż doszło do hierarchii kościelnej. I postawiono im ultimatum. Albo z tego zrezygnujecie, albo was z tego kościoła ekskomunikujemy, wyrzucimy. No więc co mieli zrobić? No dla świętego spokoju, dla jedności, zrezygnujmy z tego. Zrezygnujmy z tego. Już się nie będziemy zbierać, wyrzekniemy się naszych modlitwy językami, nie będziemy się przyznawać. To będzie nasze tylko indywidualne, osobiste przeżycie. Nikt o tym już nie będzie wiedział. Mogli tak zrobić? Mogli tak zrobić. Ale widzicie, oni powiedzieli, nie możemy się zaprzeć tego, cośmy przeżyli. I to spowodowało rozdział. Dlatego nazwali się ruch dla niezniewieściałych, przepraszam, tu nie o niewiasta chodzi, ale ruch dla stanowczych, biblijnie wierzących chrześcijan. Ruch dla stanowczych chrześcijan. To było zajęcie dla takich Dawidów, a takich tych na końcu, takich pasterzy. No do niczego się widocznie już w oczach rodziców nie nadawał, no to do 10 umiał liczyć, miał 10 owiec, to pas te owce. Pasterz. A Kain, no to był bauer. Kain uprawiał rolę, siał ziarno, zbierał plony, był jakby żywicielem całej rodziny. Ale zwróćcie uwagę, że jak bardzo się można pomylić. Jak bardzo Biblia precyzyjnie się wypowiada, że człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, a Bóg patrzy na serce. A Bóg patrzy na serce. I nawet zanim te dzieci przyszły na świat, Bóg już widział, że serce tych dzieci jest różne. Inne jest serce Abla, inne jest serce Kaina. I to potem widać po składaniu ofiary. Od trzeciego wiersza czytamy, że po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z płonów rolnych. I tradycja żydowska, rabini, nauczyciele żydowscy powiadają, że to, co uczynił Kain, to mniej więcej wyglądało tak, że był ciężko spracowany, ciężko pracował do późna i nagle sobie przypomniał, że dzisiaj powinien ofiarować Panu jakąś ofiarę i biegł przez pole w pośpiechu. I co mu popadło? Tu burak, tu jakąś tam marchew, tu coś. Zrywał tak w pośpiechu i przyniósł zasapany i położył na ołtarz. Tak jak czasem niektórzy wierzący biegną do zboru. Śpią, obudzą się. Ojej, już za 9:30 trzeba biec. Ani się nie pomodlił, ani się nie wyciszył. W pośpiechu biegnie i zdyszany wpada do sali. Tak Kain ofiarowywał swoją ofiarę. Tak mówią rabini, tak piszą rabini, że z treści tego właśnie cytatu, tego wiersza można taki wniosek wysnuć. Z Tory można taki wniosek wysnuć, że w pośpiechu biegi, zrywał i rwał, co się dało. Tu. Oczywiście, że nie mogło być to najlepsze, a my przecież przed Boga musimy przychodzić z tym, co jest najlepsze. Nie ochłapy, nie pośrednie, nie jakieś tam to, czego już nikt nie chce, to Panu ofiarujemy. Natomiast zwróćcie uwagę, jak postąpił Abel. Abel złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej, z tego, co najlepsze było, bo pierworodne to było to najlepsze. On nie szukał, gdzie jest tam ta ostatnia owieczka, taka jakaś kulawa, taka jakaś trochę, no, na oko źle wygląda. Najlepsze wybrał. I to, co najlepsze przyniósł, aby ofiarować Bogu. Czy się teraz dziwicie, dlaczego Bóg spojrzał i wybrał ofiarę Kaina, Abla, przepraszam, a dlaczego nie zwrócił uwagi na ofiarę Kaina? Ja się nie dziwię, bo postawa Abla świadczy, że on poważnie traktował Boga. Że dla niego Bóg był kimś, któremu chciał ofiarować to, co najlepsze. Weźmy jakąś lekcję z tego także i my. Weźmy jakąś lekcję z tego także i my. No i co się potem stało? Dziwne. Kain wierzył w Boga i Abel wierzył w Boga. Obaj wierzyli w Boga. Czy Kain nie wierzył w Boga? Gdyby nie wierzył, to by nie ofiarowywał. Wierzył. No ale jego ofiara nie została przyjęta. No i co się stało? Na skutek tego, że Bóg przyjął ofiarę Abla, a Kaina nie przyjął, nastąpiło między braćmi rozdwojenie. Rozdwojenie. Nastąpiło między braćmi z tego samego ojca i z tej samej matki rozdwojenie. Inaczej mówiąc, no bo możemy powiedzieć tak, ofiara, którą składał Kain, to była ofiara, to było dzieło jego rąk. On kopał, on sadził, on podlewał, on wyrywał. To było dzieło jego rąk. On przyniósł Bogu w ofierze co? Dzieło swoich rąk. Uczynki swoich rąk. I to tak w pośpiechu załatwione wszystko. Natomiast Abel, no cóż, te owieczki rosły, te owieczki, no może je doglądał, ale on im życia nie dał. To było z łaski, jakbym chciałoby się powiedzieć. A zatem ofiara, a gdy mówimy o ofierze, mamy na myśli ofiarę naszej chwały, ofiarowywanie naszej chwały, bo Bóg dzisiaj przede wszystkim oczekuje na ofiarę naszych ust, na ofiarę naszej na chwałę, abyśmy Mu ofiarowali chwałę, wejdę do bram Jego z dziękczynieniem w sercu swym. Bóg dzisiaj oczekuje przede wszystkim na naszą chwałę. I popatrzcie, dziwna rzecz, że do tej pory żyli razem w zgodzie, a tu ofiara nagle ich podzieliła. Nagle ich podzieliła. Nie da się czasem pogodzić tego, co cielesne, z tym, co duchowe. I nie mogą oczekiwać duchowi, że ci, którzy trochę cielesnymi zmysłami kierują, że ich będą rozumieć. No ale z kolei ci, którzy się cielesnymi zmysłami kierują, nie mogą sobie przywłaszczać jedynej prawdy i chcieć, żeby ci duchowi także tak rozumieli jak oni. Musimy się po prostu modlić, żebyśmy wszyscy zrozumieli i ci, że chwalenie Boga, uwielbianie Boga w sposób godny, należyty, jak powiedziałem, niewynaturzony, bo jest w liście do Hebrajczyków napisane, żeby nasze uwielbianie Boga było oddawane z godnością. To nie może być tak o byle jak, ale z godnością. Żebyśmy zrozumieli, że naszą błogosławioną powinnością jest oddawać Bogu należytą Mu chwałę, godnie i należycie oddawać Mu chwałę. A jeśli ktoś się będzie gorszył z tego, że ja stoję z podniesionymi rękami i chwalę Boga i chcę Go chwalić i jeśli się ktoś będzie z tego gorszył, no to już jest nie mój problem, to już jest jego problem. To już jest jego problem. Niech szuka raczej oblicza Bożego. Niech prosi, aby mu Pan objawił, czy to, co czyni zbór, chwaląc Boga w szczerości serca i godnie i porządku, i godnie jest rzeczą właściwą, czy też nie. Bo jeśli chodzi o mnie, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że uwielbianie Boga jest czymś, co się Bogu bardzo podoba. Musimy dzisiaj niestety na tym skończyć. Jest jeszcze co najmniej kilkanaście przykładów. Na podstawie których można by dochodzić do takiego oto wniosku, że Bogu podoba się ofiara składana w szczerości, w gorliwości i w należytym porządku. Ale my już dzisiaj na tym zakończymy. Szukam tego miejsca z listu do Hebrajczyków i nie bardzo mogę znaleźć, choć jestem przekonany, że jest. Jest na pewno w liście do Hebrajczyków takie miejsce, w którym jest powiedziane, że oddawanie Bogu chwały powinno być czynione w sposób godny, to znaczy najlepszy, jak tylko potrafimy to zrobić, to tak powinniśmy Bogu oddawać. 12, która? 28, dziękuję bardzo. 12:28. Dziękuję wam, bracia, bo nie przygotowałem sobie tego wiersza, przyszedł mi na pamięć. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Jest tu zarówno wezwanie do bojaźni, szacunku, ale jest także wezwanie do oddawania w taki właśnie sposób Bogu czci i chwały. Żegnam się z wami na prawie 4 tygodnie. Niech was Pan błogosławi. Miejcie się dobrze. Pamiętajcie o mnie w modlitwie. I mam nadzieję, że pod koniec stycznia będziemy ten temat dalej kontynuować. Powstańmy, aby się pomodlić. Halleluja. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dostąpiliśmy takiego oto zaszczytu, że możemy dołączać nasz głos, nasze pienia, nasze granie do zastępów anielskich, cherubów i serafów, które otaczają Twój tron, śpiewając Ci we dnie i w nocy: święty, święty, święty jest Pan zastępów i godzien jest przyjąć wszelką chwałę. Panie, my też rozumiemy, że ze względu na to, co dla nas uczyniłeś, godzien jesteś przyjąć chwałę. Godzien jesteś, o Boże, przyjąć chwałę z mojego serca. Godzien jesteś, Baranku Boży, aby wszelki język oddawał Ci chwałę. Godniej w porządku i z bojaźnią, z należytą czcią. Panie, proszę Ciebie, aby to miejsce, gdzie się zgromadzamy w każdą niedzielę i w każdą środę, stało się tym ołtarzem, z którego płynie woń chwały ku niebiosom, do tronu Twojego, abyś mógł, tak jak powiada Twoje słowo, mieszkać w chwale swojego ludu. O Boże, spraw, aby każdy z nas był tym czcicielem, chwalcą Twoim, abyśmy przyczyniali się do oddawania Ci chwały. Panie, jeśli czegokolwiek jeszcze w tym względzie nie rozumiemy, jeśli cokolwiek, Panie, jest jeszcze zakryte przed oczami naszymi, proszę, abyśmy mogli poznać, aby się otworzyły nasze duchowe oczy i abyśmy zrozumieli, że oczekujesz na chwałę swojego ludu. Panie, przyjmij wdzięczność z naszych serc. Halleluja Tobie. Amen.